Witam, pozdrawiam wszystkich i tutaj, i online. Dobrze jest? Dobrze stoję? Tak? Okej. Okay. O, ludzie, to tak jest, tak? Naprawdę aż tyle, tak? Okej, okay, dobra. To dobrze, to w razie czego można coś poprawić. Szkoda. Dobra. Okej. Okay. Dobrze, słuchajcie. Zacznę tak od tam paru wersetów ze Starego Testamentu jeszcze, a później też przejdziemy już do Ewangelii. Będziemy też patrzeć na naszą relację z Bogiem dalej. I wiecie, jest taka bardzo ważna sprawa, dlatego że widzicie, apostołowie, cały w ogóle Kościół, tak? To cały pomysł w ogóle na Kościół zaczął się tak naprawdę od Abrahama. I widzicie, to jest tak, że Żydzi przez cały ten okres Starego Przymierza, jakkolwiek im to wychodziło, oni doświadczali Boga, mieli objawienie Boga i nieśli poznanie Boga. I tak naprawdę poza nimi to Boga nikt nie znał. I widzicie, kiedy oni po prostu patrzymy na pierwszy Kościół, patrzymy na apostołów, to nie byli ludzie, którzy się wzięli znikąd, to byli Żydzi, którzy mieli obraz Boga, którzy mieli jakieś poznanie Boga, tak? Ono nie było jakieś tam pełne, ale mieli ze Starego Przymierza. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że widzicie, dzisiaj to jest tak często, że kiedy ludzie spotykają się z Biblią, z Nowym Testamentem i oni wpadają na przeróżne koncepcje Boga, które w ogóle nie mają nic wspólnego albo niewiele mają wspólnego z prawdą o Bogu. O czym ja mówię? Mówię o różnych kościołach, tak? Że na przykład właśnie powiedzmy, i to tak jak mówi David Paulson, że Kościół tu bardzo zawinił tak naprawdę. Dlatego, że Kościół przez bardzo długi czas niósł tylko jedno słowo. Bóg was wszystkich kocha, Bóg jest miłością. I to było wszystko, co miał Kościół do powiedzenia. I do czego my doszliśmy? Doszliśmy do miejsca, gdzie dzisiaj na przykład jest tak, że... I to nie jest tak, nie obrażając nikogo. Ale to jest tak, że są całe, powiedzmy, jakieś ugrupowania ludzi. Na przykład homoseksualiści, którzy mówią, my chcemy Kościoła, ale wy nam nie mówcie, że my się musimy zmienić, tylko my chcemy mieć takiego Boga, który akceptuje nasz styl życia. I wiecie, to przeróżnie, tak? My możemy zrobić tak, że no to zróbmy Kościół, który akceptuje aborcję. Zróbmy Kościół, który akceptuje alkoholizm. Albo akceptuje kradzież. Przeróżne my możemy sobie pomysły wymyśleć na Boga, ale czy to jest ten Bóg? To jest pytanie. I dlatego chcę przeczytać najpierw parę fragmentów, które mówią o tym, jakie też było myślenie o Bogu. I tak naprawdę, to nawet nie chodzi o myślenie, ale jak była objawiona natura Boga. Zobaczmy Psalm 15. To jest Psalm Dawida, tak? Dawid, który wiemy, że chodził w bliskiej relacji z Bogiem i naprawdę miał objawienie Boga. I Dawid mówi tak, Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto zamieszka na Twojej górze świętej? Ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe i mówi prawdę w sercu swoim, nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swemu, ani nie znieważa sąsiada swego, sam czuje się wzgardzony, niegodny, a czci tych, którzy boją się Pana. Choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę, nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy. Zobaczmy też 101 psalm, to jest też Dawida, gdzie Dawid pewne rzeczy mówi o swojej postawie serca. I Dawid mówi tak. Łaskę i prawo opiewać będę, Tobie, Panie, grać będę. Nauczę się drogi doskonałej, abyś mógł przyjść do mnie. W domu swoim będę chodził w niewinności serca. Nie stawiam przed oczy swojej niegodziwej rzeczy. Nienawidzę zachowania się odstępców, nie przylgniono do mnie. Przewrotność serca niech obca mi będzie. Nie chcę znać złego człowieka. Tutaj tak naprawdę w oryginale to jest to, że nie chce się bratać ze złym. Tu nie chodzi o to, że on gardził ludźmi. Nie, mówi, nie będę chodził w takiej relacji bliskiej, naśladował, nie będę takich ludzi, tak? Więc widzimy tutaj, że Dawid, on będąc zakochanym w Bogu, to co czytamy w psalmie 27, że mówi o jednym marzę, o jedno pragnę, o jedno proszę, abym mógł ciągle przebywać z Bogiem, bym mógł ciągle doświadczać Jego obecności. To był jego konik, można powiedzieć, tak? Ale widzimy, że on to rozumiał, że aby przebywać blisko z Bogiem, jest to uwarunkowane, tak? Ten psalm 15, który czytaliśmy, kto może wejść na górę Pana? O czym on w ogóle mówi? On mówi o tym doświadczeniu, kiedy Bóg objawił się Izraelowi na górze. Kiedy były płomienie, kiedy był dym, kiedy były huki i oni byli przerażeni. I teraz Dawid mówi, okej, mówi, ale ja chcę tam wejść. Ja chcę mieć społeczność z tym Bogiem, który w taki sposób się też objawia. Ale żebym to uczynił, mówi, ja to rozumiem, że potrzebuję mieć jakiś styl życia, tak? I zobaczmy, to jest wspaniały fragment, Izajasz 33 rozdział. 14 werset od drugiej części, bo tu takie dwie części, ale od drugiej części przeczytam. 33-14 Izajasz. I tak, kto z nas może przebywać przy ogniu, który pożera? Kto z nas może się ostać przy wiecznych płomieniach? Kto postępuje sprawiedliwie i mówi szczerze? Kto gardzi wymuszonym zyskiem? Kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki? Kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie? Kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło? Ten będzie mieszkał na wysokościach. Jego ostoją twierdze na skałach. Ten ma pod dostatkiem chleba i nie wysychają jego wody. Teraz słuchajcie, króla w jego piękności ujrzą twoje oczy. Będą patrzeć na rozległy kraj. To jest bardzo podobne do tego, co jest w Hebrajczykach, że dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy. A tak, dokładnie w oryginale, nikt nie będzie oglądał Pana. To jest coś, co już jest przeniesione do nauki Nowego Przymierza. Że bez uświęcenia nikt nie będzie oglądał Pana. Dlaczego tym mówię? Dlatego, że są przeróżne koncepcje o Bogu, ale to, co ja mówiłem jakiś czas temu, chcę powtórzyć. Bóg nie jest kimś, kto chodzi z każdym. Bóg nie jest kimś, kto brata się z każdym. Bóg jest święty. Bóg jest całkowicie odmienny. Bóg jest światłością, w której nie ma żadnej ciemności, tak? To, co mówiłem jakiś czas temu. I to jest to objawienie, które też apostoł Jan niósł. Że mówi, to jest niemożliwe, że jeśli ty trwasz w tej światłości, jeśli tak naprawdę mówi, jeśli jesteś połączony z tą światłością, to musi być widać w twoim życiu. Jeśli nie, to Jan mówi, ja kwestionuję to. Jeśli mówi w twoim życiu, twoje życie jest pełne uczynków niesprawiedliwości, grzechu, przeróżnych złych rzeczy, mówi, kwestionuję to, że chodzisz w światłości i masz społeczność z Bogiem. To jest to, co apostoł Jan mówił. Także to jest bardzo ważne, tak, żebyśmy to rozumieli, że jeśli chcemy mieć społeczność z Bogiem, oczywiście zaraz przejdziemy do Nowego Przymierza i bardzo fajnie właśnie Jakub mówił o tym tydzień temu, tak? Jak pozyskać zbawienie, jak narodzić się na nowo, ten sam początek, jak wejść w te Nowe Przymierze. Ale będziemy dzisiaj dalej o tym tak jakby mówić, tak? I na przykładzie Jezusa będziemy o tym rozmawiać. I słuchajcie, i to jest... My musimy mieć takie myślenie, że Jezus był pierwszym z nas. On nie był kimś całkowicie oderwanym, przyszedł jak Superman, zrobił po prostu, pozamiatał, robił co chciał i tak dalej w mocy Bożej i poszedł. I tak naprawdę my nawet nie możemy marzyć o tym wszystkim, co on czynił. W ogóle Biblia tak tego nie przedstawia. Odwrotnie. Pokazuje, on był pierwszym z tych pierworodnych. On był, można powiedzieć, pierwszym chrześcijaninem. On był wzorem tego, pokazał nam dosłownie, jak każdy z nas może żyć. I w taki sposób musimy patrzeć na Jezusa. Oczywiście to wystarczy, że uczeń będzie jak jego mistrz. I można powiedzieć, no jest to jakiś niedościgniony wzór, ale my mamy ścigać ten wzór. To jest cel naszego życia, tak? Że Bóg nas powołał, byśmy stali się podobni do obrazu Jego Syna. To jest powołanie dla każdego z nas. I teraz To jak Jan właśnie, ja z Ewangelii Jana głównie będę czytał. I właśnie żadna Ewangelia nie pokazuje tego w taki sposób. Tak naprawdę Jan mówi o tej relacji Jezusa z Ojcem. Tu jest bardzo dużo takich wypowiedzi Jezusa. I ja przeczytam parę z nich. W ogóle pierwsza rzecz, to musimy tak zrozumieć, tak, że Jezus dopóki nie otrzymał mocy Ducha Świętego, nic nie czynił. Nic. To jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli. W momencie, kiedy przychodzi Jego czas, On się uniża, idzie do Jana, daje się ochrzcić. Jan mówi, słuchaj, proszę Cię, to ja od Ciebie potrzebuję chrztu. Ale Jezus w uniżeniu mówi, Janie, należy wykonać wszelką sprawiedliwość. Mówi, tak chce Ojciec, mówi, tak mamy uczynić. Więc On się uniża, tak? Chociaż tak naprawdę nie miał z czego pokutować. On był tym jedynym, który nigdy nie zgrzeszył. On nie miał z czego pokutować, ale uniżył się. Dał pewien obraz, tak? Można powiedzieć, że w tym akcie, myślę, w jakimś sensie z nami się zjednoczył i zrównał. I po tym chrzcie, kiedy wychodzi, niebiosa się otwierają, Jan słyszy głos, tak? Oto jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. I Duch Święty zstępuje na Jezusa. I w tym momencie, można powiedzieć, Jego życie zmienia się całkowicie. Do tego momentu, powiem wam, nie wiemy za wiele o Jego życiu. Wiemy, że wzrastał w łasce, tak? Że wzrastał w mądrości. Wiemy te rzeczy, tak? Że żył sprawiedliwym, świętym, doskonałym życiem. Że pracował. Ciekawe, jakie meble wychodziły, tak, spod jego ręki. Podejrzewam, że doskonałe. Że to, co robił naprawdę w sposób Boży, doskonały, idealny. Ale nic nie czynił ponad to. Do tego momentu, do kiedy Ojciec wypowiada te słowa akceptacji i też fajnie Colin Eckwart mówi, ale dlaczego Bóg mówi, że no, mam w nim upodobanie? Przecież on jeszcze nic nie zrobił. No i dlatego Bóg miał upodobanie, że jeszcze nic nie zrobił. Bo to jeszcze nie był Jego czas. Tak? My nieraz chcemy wiele rzeczy robić, ale poza relacją z Bogiem. I to my nie pomożemy Bogu w budowaniu Jego Królestwa w ten sposób. Tak? Bez relacji z Nim. Bez Jego łaski, bez Jego mocy, bez Ducha Świętego. I w tym momencie, kiedy Duch Święty wstępuje na Jezusa i wiemy, co się dzieje, tak? I tam jest powiedziane, że Jezus go zaprowadził na pustynię, aby był kuszony przez 40 dni. Czyli możemy powiedzieć, że w tym momencie, kiedy Duch Święty stąpił na Jezusa, On przejął kontrolę całkowicie nad Jego życiem. On już nie wrócił do domu, On nie wrócił do pracy, On poszedł tam, gdzie Duch Święty chciał, żeby pójść. A Duch Święty mówi, jest czas na 40 dni postu na pustynię. Jezus mówi, idziemy. Wychodzi z tej pustyni w mocy Ducha, jest napisane. I zaczyna swoją działalność, to co Marcin mówił, te wszystkie wspaniałe rzeczy, cuda, znaki, uzdrowienia, to wszystko się dzieje. I my wiemy z Dziejów Apostolskich 10:37, jak to przedstawia Łukasz, że mówi, wy wszyscy słyszeliście o Jezusie, tak? Jak Bóg namaścił Go Duchem Świętym i mocą. I jak chodził, czynił dobrze, uzdrawiał wszystkich, którzy byli w opresji od diabła. Ale to się działo wszystko przez Ducha Świętego. Tak? Musimy to zrozumieć. Teraz przeczytam parę fragmentów, jak sam Jezus o tym mówi. Ewangelia Jana 5, rozdział 19. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni, co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. I to jest, są te fragmenty, kiedy On to zaczyna zaprawdę, zaprawdę, czyli wiadomo, że on wie, że będziemy mieli problem z tym, tak? On mówi, słuchajcie, naprawdę tak jest. Mówi, sam od siebie nic nie potrafię zrobić. Nie mogę nic zrobić. Wszystko jest przez relacje z Ojcem, tak? 30 werset, ten sam rozdział. Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. I to jest, słuchajcie, to jest bardzo ciekawa rzecz. że Jezus tutaj, akurat to, co mówi, że nic nie mogę czynić, tutaj odnosi się do tego, jak on rozsądza pewne sprawy. I mówi, jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. I żeby to zrozumieć, to możemy zobaczyć Izajasza, 11 rozdział. Tutaj pierwsze wersety mówią, że Duch Święty spocznie na Jezusa i tak dalej, że będzie Duch Pana, mądrości, rozumu i tak dalej. I później czwarty werset. Nie, trzeci. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał. Lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Więc tutaj mamy napisane, Jezus mówi w Jana, jak słyszę, tak sądzę. Mówi, ale sam od siebie nic nie muszę, nie mogę uczynić. A w Izajasza jest napisane o nim, że nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu. Czyli w Izajasza jest mowa o naturalnych zmysłach. Że Jezus nie będzie się poruszał w taki sposób, że coś zobaczył, coś po prostu usłyszał i sobie wykombinował swoją opinię, już sobie zbudował jakiś obraz rzeczy, sytuacji, już ma swój osąd, mówi super, po prostu ja już wszystko wiem. Kompletnie nie tak. Mówi Jana, jak słyszę, tak sądzę, ale kogo słyszę? Ojca. A jak to się dzieje? Przez Ducha Świętego. I wiecie, nawet dzisiaj to, co Marcin, jak prowadził modlitwę, powiem wam, strach wchodzić po prostu dzisiaj na niektóre strony internetowe, gdzie chrześcijanie rozmawiają, znaczy rozmawiają, nawet nie wiem, czy to jeszcze dyskutują, kłócą się, strach wchodzić. Czy na Facebooku to, co się dzieje. Ja wiem, ja też już nie, naprawdę, ja niektórych zablokowałem, ja przepraszam bardzo, ale zablokowałem, bo naprawdę, no, bez sensu to jest. I po prostu wszystko, my wszystko wiemy. My wiemy, kto jest po prostu sprawiedliwy, my wszystko, my nawet jesteśmy w stanie rozsądzić, kto ma jakie motywacje. Ja nie wiem, skąd ludzie to wiedzą, ale niektórzy wiedzą to wierzący. Ale po owocu stwierdzam, że to nie ma nic wspólnego z głosem Ducha Świętego. Nic. Po tym, że jest po prostu totalna walka na linii kto za kim i tak dalej. To jest, myślę, bardzo dobrze, że my tak jakby... Ja w ogóle, że tak powiem, w tym świecie wirtualnym nie wypowiadam się na takie tematy. I uważam, że to jest zdrowe. To sensu nie ma. Dlaczego? Wiecie, kiedy my się modlimy tutaj, tak, o władzę, ja rozumiem to w taki sposób, tak jak dzisiaj Marcin, tak? Ja się nie modlę o jedno ugrupowanie, ja modlę się, Boże, daj sprawiedliwych, daj mądrych, daj prawych, daj tych z właściwymi motywacjami, a tych wszystkich innych, którzy psują, usuwaj, niezależnie z jakiego ugrupowania. Taką postawę, uważam, powinniśmy mieć, że nie jestem za kimś szyldem, tak? Ale jestem za prawością, chcę tego, co będzie dobre dla naszego kraju. Nie mam problemu i wierzę, że naprawdę, jeśli my się tak modlimy i myślę, że nie chcę mówić nazwisk, ale wiele osób, które myślę, że bardzo źle działały w tej sferze politycznej w Polsce, ich dzisiaj już nie ma. Nie ma. I nie dlatego, że się o nich źle mówiło publicznie, czy się źle pisało na Facebooku, nie. Dlatego, że się Kościół modli. Że modli. Panie, po prostu, jeśli są ludzie, którzy mają złe, jakieś tajne zamiary z tyłu, tak? Bo wiadomo, przed kamerą różne rzeczy można mówić, ale Ty, Boże, wiesz wszystko. Ty badasz serce. Ty znasz po prostu zamysły człowieka. Po prostu, Panie, usuwaj takich ludzi, żeby oni nie namieszali w naszym kraju, tak? Żeby kraj był błogosławiony. I to, uważam, jest właściwa postawa i tutaj się wtedy wszyscy możemy zgodzić i możemy się wtedy wszyscy spotkać na modlitwę, niezależnie jakie mamy upodobania, tak? Modląc się w taki sposób. No, ale to okazuje się, to też bywa trudne, tak? Niestety. I też właśnie może do tego tematu, ja jeden tylko fragment z Tytusa przytoczę. Co jest nauką apostolską? 3:1. Przypomina im, aby zwierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni, nienawidzący siebie nawzajem. Tak, ale potem czytamy, łaska Boża nas od tego wyzwoliła. Więc widzicie, tutaj to co Paweł tu przekazuje, tą myśl, abyśmy o nikim źle nie mówili. I to się łączy, nie piszmy też źle, tak? O innych ludziach, szczególnie o władzy. Naprawdę, to nie ma w ogóle żadnego sensu, w niczym im to nie pomoże. Ale teraz on dlaczego to mówi? Bo i my byliśmy niegdyś. I teraz szczególnie, słuchajcie, jeśli my rozmawiamy o niewierzących ludziach, to jest głupotą stawiać im standardy Boże. To jest głupota. John Bevere kiedyś to powiedział, jeśli ty się dziwisz, że nieodrodzony człowiek grzeszy, to ty masz problem. Bo Słowo Boże wszędzie mówi, nie masz siły, żeby żyć inaczej. I rozumiecie? Ale to, co na przykład Paweł mówi tak, tych poza zborem sądzić będzie Bóg, ale my zajmijmy się tymi, co są w zborach. A my dzisiaj robimy odwrotnie nieraz. My się zajmujemy tymi, co są poza zborami, niewierzącymi, potrafimy tak źle o nich mówić, ale w zborach mamy problemy i przymykamy oko i tam to nic po prostu i tak dalej. Tak? Troszkę odwrotnie myślę, niż to kiedyś było. Dobrze, jeszcze 8 rozdział teraz Ewangelii Jana, zobaczmy. Wtedy rzekł Jezus, gdy wy wyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Tutaj kolejny raz, tak? Jezus to podkreśla, mówi, że nic sam z siebie nie czynię, że tylko wszystko czynię tak, jak Ojciec po prostu mnie prowadzi, jak Ojciec mi objawia. I wiecie, masa rzeczy taka jest, tak? Kiedy Jezus wybrał 12 apostołów, jest napisane, że wcześniej całą noc spędził na modlitwie. Więc kogo on wybrał? Tych, których Ojciec mu wskazał. Kiedy na przykład Łazarz umarł i on od razu nie poszedł, tak? Przecież on wiedział, co się stało. I oni przyszli, on mówi, jeszcze nie. Poczekajmy, niech se zacznie cuchnąć. Będzie większa chwała dla Boga. Dlaczego to się dzieje? Bo miał społeczność wcześniej z Ojcem. Może tego samego dnia rano, ja nie wiem kiedy, może wcześniej. Ale Ojciec mu mówił, on cały czas był w relacji, rozumiecie? I on mówi, takie składa świadectwo wielokrotnie, Syn sam od siebie nic nie może uczynić. Tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Więc Jezus mówi o swojej zależności z Ojcem, tak? I teraz zobaczmy taki najmocniejszy fragment. Ewangelia Jana, 14 rozdział. Może od 7. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali, odtąd go znacie i widzieliście go. Rzekł mu Filip, Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? I teraz ten 10 werset. Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. I tutaj to słowo Ojciec, który jest we mnie, dokładnie w oryginale, w Biblii Gdańskiej na przykład też jest, czy tej uwspółcześnionej, Ojciec, który mieszka we mnie. I to jest, słuchajcie, te same słowo, które Jezus parę, ileś tam wersetów dalej mówi, jeśli wy we mnie mieszkać będziecie, to przyniesiecie owoc. To jest te same słowo, rozumiecie? Więc Jezus tutaj mówi, Ojciec, który we mnie mieszka, wykonuje dzieła swoje. My dzisiaj śpiewaliśmy o tym, tak? O dziełach Bożych. Jakie to były dzieła? To wszystko. To, co Marcin też mówił. To, co, jak uzdrawiał, to jak uwalniał, to wszystko. To, co głosił, to wszystko były dzieła Ojca, który mieszkał w nim w jaki sposób? Przez Ducha Świętego. Tylko w taki sposób. Mówi, ojciec mieszka we mnie i jestem w taki sposób zjednoczony z ojcem, że to ojciec przeze mnie wykonuje swoje dzieła. Mówi, a ja bez niego nie jestem w stanie uczynić nic. I teraz czytałem następny werset, to jest dopiero kalibry się zaczynają. Wieście mi, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie, a jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wieście, czyli mówi dla tych dzieł. Jeśli macie w ogóle problem z tym, żeby uwierzyć, że ojciec we mnie jest, to zobaczcie na to wszystko, co ja czynię. Zobaczcie na te dzieła. I tak jak Kuba też mówi, tak, że Nikodem przed tym mówi, my wiemy, że jesteś od Boga, bo nikt by takich dzieł nie mógł czynić, tak? Jak ty czynisz. Czyli nawet ci, co mieli z nim problem, to oni mieli taki znak zapytania, bo wiedzieli, że to jest coś niesamowitego. Te dzieła, tak? W innym fragmencie on mówi do Żydów, mówi, gdybym nie czynił tych rzeczy, które czynię i gdybyście nie widzieli tego, nie mielibyście grzechu. Ale tak, żeście, mówi, widzieli, żeście nie uwierzyli. I mówi, teraz macie problem, bo ja wam, mówi, objawiłem Ojca przez dzieła też, tak? I teraz słuchajcie, następny werset. Zaprawdę, zaprawdę, 12, powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków. To jest dosłownie dzieł. To jest to same słowo. Będzie dokonywał, będzie dzieł, które ja czynię i większe nad te czynić będzie. I teraz, czyli tu Jezus stwierdza pewien fakt. Ten, kto uwierzy, to jest o każdym z nas. Niezależnie od tego, czy ktoś jest prorokiem, nauczycielem, ewangelistą, pasterzem, tak? Nie ma to znaczenia. Czy nie jest w tej pięciorakiej służbie, ale to jest mowa, jeden warunek, tak? Jezus mówi. Kto wierzy we mnie, ten także będzie dokonywał takich dzieł, które ja dokonywałem i większe nad te. Więc Jezus mówi, tak będzie, a następne zdanie mówi, dlaczego tak będzie. Bo ja idę do Ojca. Jezus, o czym on tu mówi, tak? Bo ja idę do Ojca. I kartkę dalej, słuchajcie, 16 rozdział, 5 werset. A teraz odchodzę do tego, który mnie posłał, tak? Czyli do Ojca. I nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz, ale że wam to powiedziałam, smutek napełnił serce wasze. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Czyli o czym w ogóle Jezus mówi? Że każdy, kto we mnie uwierzy, będzie dokonywał dzieł, które ja i większe nad te, bo ja idę do Ojca. Ale co się stanie, kiedy ja pójdę do Ojca? Duch Święty, który we mnie mieszkał i który przeze mnie wykonywał te dzieła, przyjdzie i zamieszka w każdym z was i przez was też będzie dokonywał tych samych dzieł. Dokładnie o tym tu Jezus mówi. I teraz, jeśli to rozumiemy, to już możemy w to uwierzyć. Bo wiecie, ten fragment, większość wierzących ma problem w ogóle uwierzyć w to. Jak to w ogóle? Rzeczy takie jak Jezus? Tak. Dlaczego? Przez tego samego Ducha. To nie jest trochę inny Duch, który przyszedł do nas. To jest dokładnie ten sam Duch Święty, który stąpił na Jezusa, kiedy wyszedł z Jordanu, który go poprowadził na pustynię i który potem przez Jezusa dokonywał te wszystkie cuda. Ten sam Duch Święty stąpił na nas i wypełnił nas i przez nas chce czynić te rzeczy. To czemu my nie doświadczamy tego wszystkiego tak jak Jezus? Myślę, że są dwa powody. Brak poznania i co za tym idzie niewiara, a drugie też pewien styl życia. To się nie bierze znikąd i to wszyscy o tym mówią. I powiem wam, jest oczywiście w świecie chrześcijańskim sporo kontrowersji niestety w tym temacie mocy Bożej, działania Ducha Świętego, uzdrowień i powiem wam, że charyzmatycy sobie sami trochę tym zaszkodzili. I wiecie jak? A robiąc na przykład takie kampanie, przyjdź, doświadczysz cudu, przyjdź, będziesz uzdrowiony i wszystko obiecywali. Ludzie przychodzili i wychodzili jak przychodzili. Naprawdę. Ja byłem na takich kampaniach, gdzie mogę powiedzieć, nie wiem, nie widziałem nikogo uzdrowionego. Może potem, może ktoś był, nie wiem, może doświadczył, ale rozumiecie, to też nie chodzi o oszołomstwo w tym wszystkim. Mam znajomego, który był młodym wierzącym i poszedł też na taką co, że też ogłoszenie, wszędzie plakaty, cuda, wszystko, przyjdź, będziesz uzdrowiony. Obiecujemy. I on poszedł jako młody wierzący i wtedy, wiecie, akurat dostał ataku kolki nerkowej. I się modlili o niego nic. I kameretka przyjechała, go wywiozła. I wiecie, on mówi, on jako młody wierzący, to mówi, miał problem w ogóle z wiarą, tak? Żeby wiary nie stracić, bo mówi, co tu się dzieje, rozumiesz, nie? No znaki cuda, uzdrowienia, a mnie po prostu wywożą. Po prostu on dopiero niedawno uwierzył, to wiecie, ta wiara na początku jest świeża. Jak to w ogóle, co jest? Przecież ja powinien być uzdrowiony, tak? Ale się nie stało. I też to tak rozumiem, ale oczywiście, i to chcę zaznaczyć, było wiele takich osób i wiele takich służb i są, gdzie się dzieje. I to nie są puste słowa i to nie są puste obietnice. Także rozumiecie, bo można polecieć teraz skrajność, że to nie ma tego, to dajmy sobie spokój. Nie, to jest, Jezus mówi, to ma być. Ale też nie możemy w takie oszołomstwo wpaść, że my wszystko mamy i tak dalej, ale, że tak powiem, nie sprawdziliśmy tego, jak to działa pośród nas i wyskakujemy i po prostu wszystkim obiecujemy, rozumiecie? I się nie dzieje, bo to chwały Bogu nie przyniesie. Jezus jak działał, to, że tak powiem, Bóg był uwielbiony w pełni, tak? I ja zawsze mam taką postawę, że jeśli, powiedzmy, się modlimy, się nie dzieje, to nie jest wina po stronie Boga, tylko, że to może my coś zawaliliśmy, tak? Tak jak ci uczniowie nie mogli uwolnić chłopca, to nie dlatego, że Bóg nie chciał. Jezus powiedział, no gdzieś wam trochę wiary zabrakło, tak? Niestety. To nie jest kwestia Bożej woli, absolutnie, tak? Czyli od razu powiedział, to nie jest tak, że Bóg tu nie chciał. Więc to widzicie, to co, jak Jezus w ogóle czynił, w jaki sposób on żył, na przykład A.A. Allen, który, on był jednym z tych ludzi, gdzie się działo i tam mógł śmiało obiecać i zanieść kogoś, czy zaprowadzić, czy przywieźć na wózku, nieważne, i się działo. To był jeden z takich osób. I on między innymi, kiedy dostał objawienie, Duch Święty, jedna z rzeczy, których mu powiedział, jak to jest uwarunkowane, żeby doświadczał, mu właśnie ten werset. Nie jest uczeń większy od swego mistrza. Wystarczy, aby uczeń był jak jego mistrz. I wiecie, jak mu to Duch Święty zinterpretował? Mówi, Alan, jeśli byś żył innym stylem życia niż Jezus, a czynił rzeczy, które on, to byłbyś większy od swego mistrza. Jeśli Boży Syn musiał pościć, jeśli Boży Syn musiał się modlić dużo, to jeśli ty nie będziesz tego miał, jeśli nie będziesz oddzielony, jeśli nie będziesz żył czystym życiem w społeczności z Bogiem, a to wszystko będziesz robił, to będziesz większy od Jezusa. Mówi, nie da się tak. Więc to jest to też, widzicie, że i tak naprawdę, kiedy czytamy biografię tych ludzi, którzy wchodzili w ten wymiar, oni wszyscy pokazują pewien styl życia. A jeśli zgubili ten styl życia, to się kończyło tragicznie. To była kwestia kilku lat i kończyło się tragicznie. I niektórzy upadali i więcej nigdy, że tak powiem, nie powstawali. Więc to, co ja uważam, na czym my się powinniśmy skupić i o czym Jezus powiedział, na czym mamy się skupić, to na trwaniu w Nim. Na mieszkaniu w Nim. Bo Jezus mówi, tak jak ja sam nie mogłem nic uczynić, tak potem on w tym 15 mówi, rozdziale, trwajcie, to jest te same słowo, to jest mieszkajcie, dosłownie. To jest to słowo, gdzie on tutaj mówi, że Ojciec we mnie mieszka. Czyli Jezus mówi, mieszkajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa, czyli mieszka w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie mieszkać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Czyli cokolwiek, jaki owoc my przynosimy dla Królestwa, to jest tylko przez życie Jezusa w nas, a tym życiem jest Duch Święty. W taki sam sposób, jak On żył i jak On działał. W taki sam sposób to się dzieje. Przez Ducha Świętego. Więc my potrzebujemy, jako ludzie wierzący, uczyć się chodzić z Duchem Świętym. Potrzebujemy się uczyć trwać w Nim w relacji, w społeczności. Potrzebujemy być przepełnieni Duchem Świętym. Wielu tych mężów Bożych mówi, że miewali takie doświadczenia, takie same jak Jezus. Że mieli momenty takiego wypełnienia Ducha Świętego, że dosłownie to wychodziło z nich i w jakimś promieniu po prostu dotykało ludzi, oni byli uzdrawiani bez żadnego nakładania rąk. To jest to, co Piotr, tak, że chodził i niby jego cień uzdrawiał. To nie cień. To obecność Ducha Świętego wychodząca z jego ciała, manifestująca. To były dzieła Ducha Świętego, dzieła Jezusa, który czynił swoje dzieła przez niego. I on jest w stanie robić to przez nas. Tak? Ale to wymaga chodzenia z nim. Ja powiedziałbym tak, że są dwie rzeczy. Jest taka... Musimy wchodzić w taką relację, gdzie mówię: Duchu Święty, okej, ja chcę z Tobą chodzić, ja chcę dopasować swój styl życia do Twojego. Ale druga rzecz, ja muszę oddać Mu autorytet nad swoim życiem. Widzicie, Jezus Mu oddał autorytet nad swoim życiem. I Graham Cook, on to pięknie pokazuje. Co to jest tak naprawdę oddanie się Bogu, oddanie się Jezusowi? I on to mówi, to jest tak, że jedziesz autem i nie zapraszasz Jezusa obok, tylko Mu oddajesz kierownicę. A Ty siadasz obok. Wiecie, my często robimy tak, że ja chcę jechać tam, gdzie chcę jechać i chcę, żeby Jezus siedział obok i mi pomógł dojechać. My dzisiaj śpiewaliśmy: nie moja wola, lecz Twoja wola, tak? No to jest właśnie to oddawanie kierownicy. To jest dokładnie to. Że mówię: ok, ja rozumiem, że Duch Święty przychodzi do mnie i chce przyjąć autorytet moim życiem. Ja mówię: zgadzam się na to. I wtedy się dzieje. Gdzie to jest? Zobaczmy apostoł Paweł w 1 Koryntian, 6 rozdział na przykład. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym i oryginale też w Gdańsku jest i w duchu waszym, które należą do Boga. Więc widzicie, to muszę się zgodzić, że moje ciało nie należy do mnie. Że moje ciało stało się świątynią, czyli mieszkaniem dla Ducha Świętego. Jeśli On przyszedł mieszkać, to ja Mu oddaję klucze, mówię: ok, Ty się rozgaszczasz i Ty żyj. I On chce żyć w nas i przez nas i czynić swoje dzieła. To jest Jego pragnienie. Ale ja muszę ustąpić. Moja wola musi w pewnym momencie ustąpić. To jest to, co jest powiedział, to niesienie krzyża. Jeśli nie ma tego miejsca, to się nie wydarza. To życie jest zahamowane przez tą cielesność, przez moje ja, przez moje ego i przez moją wolę. Jeśli chcę tej manifestacji, ja muszę, to co Jezus mówi, ziarno musi obumrzeć. Tak? Muszę żyć w życiu poddanym Duchowi Świętemu, w relacji z Nim, w poddaniu się. Ci są dziećmi Bożymi i w oryginale jest, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu. To jest to, czego Ojciec pragnie. Abyśmy my uznali autorytet Ducha Świętego w naszym życiu. On nie przyszedł tylko, żeby miał fajnie, On przyszedł przejąć moje życie. On przyszedł doprowadzić mnie do miejsca. I jeśli wiecie, jeśli to jest tak, że ja Go wpuszczam za tą kierownicę, to dwie rzeczy na pewno się wydarzą. Po pierwsze, dojedziesz tam, gdzie masz dojechać, czyli do Pana. I po drugie, zgarniesz nagrodę na 100%. Jeśli pozwolisz Jemu się prowadzić, to na pewno się to wydarzy. Ale jeśli jest tak, i myślę, że wielu wierzących dzisiaj w taki sposób to widzi, że nie oddaje tej kierownicy. I nie dzieje się, tak? I wiecie, to jest tak, że jeden człowiek przychodzi, mówi tą samą rzecz, modli się tą samą modlitwą, się dzieje, drugi przychodzi, to samo się nie dzieje. Dlaczego tak jest? To jest kwestia Ducha Świętego. To jest kwestia Jego manifestacji w naszym życiu. Wiecie, ja na przykład, moje doświadczenie jest takie, że widziałem w życiu wielu z nas, tych, których znałem, o wiele więcej manifestacji Bożej mocy na początku niż teraz. To naprawdę, to jest takie doświadczenie. I co się działo? Po pierwsze, była oczywiście ta świeża wiara, ten świeży taki ogień, po prostu zapał, tak? Ta wiara dziecka, która jest niezbędna, ale po drugie, jeszcze nie zdążyliśmy być nieposłuszni. To tak wyglądało. Jeszcze nie zdążyliśmy gdzieś się przeciwstawić Duchowi Świętemu. I wiecie, teraz Słowo Boże mówi o tym, że można zasmucić Ducha Świętego, że można zgasić Ducha Świętego i to są realne rzeczy. I teraz, kiedy Paweł mówi o tym, tak, w Efezjan 5 rozdziale, chyba gdzieś koło 20 wersetu, może zobaczmy to. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Ducha Bożego, Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. I wiecie, to dla mnie na przykład to jest bardzo realna rzecz. Ja dziękuję za tą łaskę, że gdzieś Bóg mi to w moim życiu pokazał, że miałem doświadczanie wielokrotnie realności tego wersetu i odczuwałem, co to oznacza zasmucenie Ducha Świętego. I teraz powiem ci tak, jeśli chcesz chodzić pełen Ducha, jeśli chcesz, żeby czynić te dzieła w Jego mocy, namaszczeniu, to się nie da, jeśli Go zasmucasz, prawda? Co to znaczy, że zasmucisz Ducha Świętego, którym jesteś zapieczętowany? Przede wszystkim chodzi o Ducha, który mieszka w tobie, bo to chodzi o Ducha, którym jest we mnie, tak? Którym ja zostałem zapieczętowany. Moje życie niekoniecznie zasmuci Ducha Świętego w tobie. Ty możesz kompletnie o tym nie wiedzieć, jak ja żyję, co ja czynię. I możesz mieć wspaniałe rzeczy, bo może robić przez ciebie cudowne, wspaniałe rzeczy. Ale we mnie Duch Święty może być zasmucony. I widzicie, tutaj to wymaga wrażliwości. Jeśli to jest tak, że Duch Święty, możemy go zasmucić, to powinniśmy mieć takie pytanie, okej, to co cię rani? Co ci sprawia przykrość? Naucz mnie, jak mam chodzić, abyś ty mógł mnie wypełniać, abyś mógł się dobrze we mnie czuć. Musimy mieć tego rodzaju postawę w sercu. Jeśli chcę zbudować z nim relację, trwałą relację, muszę brać pod uwagę jego upodobania, jego słowo. Muszę. Nawet z człowiekiem żadnym nie zbudujesz relacji. Tak, są tacy ludzie, co powiedzmy, tylko umią mówić. Zbudowaliście z kimś takim kiedyś relację? Nie. Albo powiedzmy, dlaczego było tak? Nawet jak byłem niewierzący. Miałem takich kolegów, z którymi byłem w stanie o wszystkim rozmawiać, a miałem takich, z którymi w życiu bym nie rozmawiał o pewnych rzeczach. Dlaczego? Pewne zbudowaliśmy jakieś zaufanie. Tak? Ja widziałem, że w ogóle, pomimo to, że jest niewierzący, ale jest jakaś lojalność, jest to, że jest jakieś braterstwo, tak? Jest jakaś przyjaźń i coś, co ja mówiłem, co przeżywam, było ważne dla tej osoby. Więc widzisz, jeśli to jest tak, że ja ciągle w ogóle nawet se nie myślę o tym, co Duch Święty chce, jaki on jest, to jak ja mogę zbudować z nim relację? Kiedy w moim życiu ja miałem te doświadczenia, to pierwsze pytanie, które powstało, okej, to teraz proszę, ucz mnie w swoim słowie tego, co ci się podoba, jaki jesteś, jak mam chodzić, abyś ty mógł cały czas być ze mną, tak? Ucz mnie tego. I on to czynił. Ale to jest pierwsza rzecz, musi być te pragnienie, tak, że musimy to zrozumieć, to jest osoba. To jest realna osoba z emocjami, ze swoją wolą, tak? Jest powiedziane, że Duch Święty daje dary, jak sam postanawia. To on. To, że na zgromadzeniach jakichś, czy na grupach domowych, gdziekolwiek coś się dzieje, każda manifestacja to jest tylko dlatego, że on tak chciał. To nie jest z nas. To jest wszystko działanie jego życia w nas. I teraz powiem wam tak. W jaki sposób uważam najczęściej chrześcijanie zasmucają Ducha Świętego? język. Tak uważam. Język, oczywiście, za tym idą pewne emocje. Ale to, jak my jesteśmy w stanie rozmawiać z sobą, jak my jesteśmy w stanie, to co mówiłem wcześniej, osądzać pewne od razu sytuacje czy osoby, cokolwiek. My natychmiast pewne mamy odpowiedzi, ale to jest teraz kwestia, co za tym idzie. I to jest to, co jest w Jakuba powiedziane i dla mnie ten fragment to był, powiem, skok milowy w moim życiu. Trzeci rozdział listu Jakuba, już będziemy kończyć. Ten ostatni fragment przeczytam. I wiecie, to się wydarzyło akurat w moim życiu, kiedy my byliśmy jeszcze jako grupa domowa, byliśmy spora grupa domowa, bo nas było 30 par osób. Od paru lat byliśmy grupą domową. I jakkolwiek by nie było, powiem wam, że te doświadczanie Boga, które myśmy mieli wtedy i Ducha Świętego w tej grupie, ono przerasta to, co dziś doświadczamy tutaj. To jest tylko takie świadectwo. To naprawdę był inny poziom i inny wymiar doświadczania Ducha Świętego. Całkowicie. I wiecie, kiedy myśmy tam przeżyli pewien podział, młody pewien człowiek, który się nawrócił, on, że tak powiem, z połowę osób zgarnął i poszedł całkowicie, tak jakby rozbita została relacja, a spora część tamtych ludzi to była, którym ja też głosiłem Ewangelię, tak? I naprawdę to było ciężkie dla mnie. I ja myślę, że nigdy nie miałem takiego czasu wstawiennictwa jak wtedy. Nigdy. Kilka dni ja miałem taką modlitwę o to, że niesamowite. I to z takiej naprawdę Duch Święty dał łaskę we właściwych postawach była ta modlitwa. Nie, że jakaś tam walka z czymkolwiek czy z kimkolwiek. W ogóle nie o to chodziło. Chodziło o całą tą sytuację. Tak jakby wołanie do Boga, co się dzieje. I wtedy właśnie otrzymałem ten fragment. I tak jakby ten fragment wszystko zrozumiałem. Naprawdę coś, co się dzieje, tak? I to jest trzeci rozdział od 13 wersetu. Oczywiście cały on jest fajny, bo może tak, może niektóre rzeczy wezmę. Trzeci rozdział listu do Jakuba. Może zacznijmy od pierwszego wersetu. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który całe ciało może utrzymać na wodzy. No niesamowity werset. Chcesz panować nad całym swoim ciałem? Wystarczy zapanuj nad językiem. Masz załatwioną sprawę. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Czy ty sobie wyobrażasz, że twój język jest jak ster statku? O tym mówi ten autor. O tym mówi Jakub. To, jak mówisz, w jaki sposób, to co uwalniasz, to sprawi, gdzie ty dopłyniesz, co się będzie działo w twoim życiu. To są niesamowite stwierdzenia tutaj. Tak samo język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. I to mnie bardzo kiedyś uderzyło. Jakże wielki las zapala mały ogień. O czym tu jest mowa? O rozłamach. O rozłamach. O niszczeniu relacji między ludźmi. Mały ogień. Parę słów rzuconych. Nie z tego natchnienia, co powinno. I możesz rozwalić wszystko. Małżeństwa się rozpadają. Kościoły się rozpadają. Narody się rozpadają. Wojny wybuchają. Przez ten mały ogień, którym jest język. I teraz właśnie 13 werset, zobaczmy. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Nie słowa. Nie słowa. Jeśli ktoś naprawdę uważa się, że ma rację, że jest mądry, że ma mądrość, Jakub mówi, tu nie chodzi w ogóle o to, co ty mówisz. Mówi, pokaż to uczynkami nacechowanymi łagodnością i mądrością. Te słowo tutaj, łagodność, to jest słowo, które jest wymienione w owocu ducha, że owocami ducha, tak, są, między innymi, tam jest to słowo łagodność i kiedy ja kiedyś w Grece sprawdzałem, to słowo ono bardzo szerokie, tak jakby ma opis. I ono mówi tak, skromność, cichość, łagodność, uprzejmość, delikatność. To jest tego typu, to jest coś, co opisuje postawę serca. Jeśli mógłbyś sobie, Jezus taki był. Więc jest łagodność. Nie ma uniesienia gniewem. Nie ma kłótliwości. Nie ma za wszelką cenę walki o swoją rację wtedy. Nie ma tego. Nie ma. Jesteś łagodny. Ktoś się z tobą nie zgadza, to nie masz problemu. Nie unosisz się gniewem. Okej? Jeśli jednak, teraz słuchaj, jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry wstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Więc teraz widzisz, zanim się odezwiesz, sprawdź, co powoduje pragnienie odezwania się. O tym dokładnie tu Jakub mówi. Zbadaj swoje. Jeśli masz gorzką zazdrość, jeśli masz kłótliwość, to mówi to przynajmniej nie przechwalaj się, nie kłam wbrew prawdzie. Czyli mówi, nie odzywaj się. Nie odzywaj się. Bo może tak być, że będziesz kłamał wbrew prawdzie. A co jest prawdą? Duch Święty. Duch Święty. I ty możesz postawić się w miejscu, gdzie będziesz się upierał, że ty masz rację. Nie, to tak ma być, to powinno być tak. Ale co to ma wspólnego z owocem? I w momencie, kiedy my wchodzimy w te postawy, zasmucamy Ducha Świętego. I dopóki ja nie przyznam się do tego, nie wyznam tego i nie oczyszczę się, to On mnie nie będzie napełniał. Ja tego doświadczałem. Ja wiedziałem, ale wiecie, to mi pomogło, że musimy mieć taki instynkt też przepraszania. Że wiecie, niektórym to przychodzi łatwiej, niektórym trudniej. To jest tak potężne w mocy słowo, przepraszam, ono może zmienić wszystko nieraz. To wymaga oczywiście pokory, tak? Jeśli to jest tak, że byłeś w dyskusji i ty wiesz, że uniosłeś się i ty wiesz, że już rozmawiałeś z kimś w kłótliwości czy w gniewie, to ty nie kombinuj, że ty miałeś rację. Ty powiedz, przepraszam, uniosłem się, przepraszam, ja czułem złość, przepraszam, ja miałem gniew. To jest szczerość ze swoim sercem. Widzisz, ja nie potrafię, chociaż to widać, tak, nieraz, ale nie potrafię zawsze rozpoznać, co jest w twoim sercu, ale w swoim potrafię. Jeśli mam zazdrość, tak, w swoim sercu, ja naprawdę wiem, że ją mam. Jeśli mam złość, jeśli mam gniew, ja wiem, rozumiecie? I teraz powiem wam to, naprawdę, kiedy ja zacząłem to praktykować, to mnie wystrzeliło na inny poziom życia z Duchem Świętym. Na inny poziom. I wiele razy, i to nie było łatwe na początku, i ja nie mówię, że do dzisiaj, ja oczywiście w tym uchybiam, tak? Ale chcę wracać cały czas do tego i wiem, że to jest klucz do chodzenia z Nim. Dlatego, że wiem, że jeśli mam świadomość Jego obecności w sobie i budzi się we mnie postawa, której On nie jest w stanie zaakceptować, dlatego, że On jest miłością, a we mnie jest gniew czy złość, to On mówi, jak ja mogę chodzić z Tobą ramię w ramię, jeśli Ty w tym momencie hodujesz tego typu postawy w sercu albo zazdrość. Jakie jest rozwiązanie? Mówi, przyjdź do mnie, wyznaj mi to. Ja mam siłę, pokonamy to razem w twoim sercu. Zwyciężymy. I wiecie, wielu razy, naprawdę wiele razy miałem takie doświadczenie. Powiem wam jedno, to było takie no niesamowite, że z jednym bratem szedłem na pewne spotkanie domowe i te spotkania, one miały swój styl, że śpiewnik pielgrzyma i tak dalej. I we mnie coś już narastało. Że religia, to, tamto. W ogóle, nie? Ale słuchajcie, byłem tak z tym szczery, że idę z tym bratem na te spotkanie, mówię, ty wiesz co, ja tam nie wejdę, mówię. Ja mam teraz taki stan serca, ja mam taki osąd, mówię, że mówię, no po prostu po co mam tam iść? Oj, tego, chodź, tego. I słuchaj, naprawdę, ale mam świadomość, co się dzieje, rozumiecie? Nie to, że ja po prostu jestem, bo wielu, to już jest w ogóle odjazd. Jak człowiek w takim stanie zaczyna myśleć, że to on ma rację, że to on, rozumiesz, bo on jest duchowy, a ci wszyscy są źli. To jest miejsce do totalnej katastrofy duchowej. I to się wydarza niestety. I słuchajcie, wchodzę na to spotkanie. Oczywiście śpiewniki pielgrzyma już rozdane, więc my we dwóch przyszliśmy. Ktoś mi też podaje śpiewnik, a mówię, nie, dziękuję, nie. Wolę bez dzisiaj. I oni zaczynają śpiewać. A ja cały czas to czuję w sercu. I wiecie, co ja zrobiłem? Jedyną słuszną rzecz, którą można zrobić. Zamknąłem oczy, schyliłem głowę, mówię, Duchu Święty, mówię, przepraszam Cię, mówię, to jest ciemność, to jest grzech. Ty mówisz, że to jest ciemność, ja nie chcę tej ciemności, ja proszę, abyś mnie obmył, przebaczył, pomóż mi. Kilka minut takiej modlitwy. O tak. Nagle. Wypełnienie taką miłością. Patrzę na tych ludzi, łzy mi lecą. Mówię, dajcie mi śpiewnik. Rozumiecie? Jestem zakochany w tej społeczności. Razem śpiewamy i nie mam żadnego problemu. I ty, czy ty sobie wyobrażasz, jak my się możemy mylić? Ile razy my się mylimy, myśląc, że mamy rację, ale nie pozwalając temu, aby Duch Święty nas napełnił i aby On przyniósł swoją mądrość. A kiedy jest dowód na to, że jest dobrze? Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza i nieobłudna. A owoc sprawiedliwości był zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. I takich sytuacji miałem wiele. Kiedy coś narastało we mnie i ja wiedziałem, że muszę się z tym rozprawić, bo inaczej nie da rady. Raz była modlitwa, wiecie, i jedna siostra coś do mnie, nie ma jej tutaj także, ale coś powiedziała, ja później z nią rozmawiałem, ona powiedziała, że nawet nie odczuła tego, a ja wiedziałem, w jaki sposób ja jej to powiedziałam. Że to było takie złośliwe w tym było. Ja chciałem jej dokuczyć po prostu. Tak jej coś powiedziałam, że no to tego, nie? A tutaj modlitwa jest. I ona w pewnym momencie z mężem, dobra, to my już nie jedziemy do domu i wychodzą, a ja po prostu pusty całkowicie. I Duch Święty mówi, jak nie załatwisz, to mówi, nie mam. Nie ma o czym rozmawiać. I ja biegłem za nimi. I musiałem, i dogoniłem, mówię, słuchaj, ja przepraszam cię. Ona mówi, ale o co chodzi? Ja wiem, co ja zrobiłem. Mówię, przepraszam, wiem w jaki sposób. Mówię, zasmuciłem Ducha Świętego. W momencie, kiedy to zrobiłem, on wrócił. Kończę już. Zawsze czyś tego czasu brak. Ale widzicie, to chcę powiedzieć, że to wszystko, co Jezus czynił, on czynił przez Ducha Świętego. Rozumiecie? To nie jest tak, że ja sobie teraz tam pójdę i cokolwiek będę robił. Duch Święty, on chce mnie prowadzić każdego dnia. Widzicie, powinniśmy się budzić z taką świadomością, że rano wstajesz i masz świadomość, moje ciało jest Jego świątynią. On we mnie mieszka, okej? Dobrze, kończymy. Tu już teraz mi żona też już pomaga.